A teraz chciałbym zacząć z Wami cykl. Jest to w zasadzie próba rozpoczęcia tematu, który kilka razy próbowałem wcześniej poruszyć, rozpocząć i na inne sposoby przed Wami ten temat otwierałem. To jest temat o naszej tożsamości. Tożsamość. I ten temat będzie miał wiele części, wiele odmian. Chciałbym, by dana była mi zdolność przekazać ten temat Wam w taki sposób, żeby Wasza tożsamość się, po pierwsze, stała jasna dla Was samych. Po drugie, byście potrafili, albo by było Wam łatwiej po tym, co powiem, zmieniać tożsamość. Może jeszcze lepiej to ujmę. Utożsamić się z nową tożsamością. Lepiej ją przyjąć. Skutecznie funkcjonować w nowej tożsamości, którą Bóg daruje nam w Chrystusie. A też byśmy zobaczyli, jak wiele ta tożsamość nowa, darowana w Jezusie, oznacza. I jak bardzo jesteśmy słabi, kiedy bazujemy na starej tożsamości. Myślę, że jakoś uda mi się wprowadzić Was ten temat też trochę dzisiaj, choć trochę. Kiedy będę mówił o tożsamości dla Was, to będę chciał przekazać Wam przesłanie, które będzie dotyczyć takich ważnych elementów, jak przeznaczenie związane z tożsamością, status, jaki wynika ze swojej tożsamości, uprawnienia, przywileje, dziedzictwo i zdolność. Kiedy poznamy tą tożsamość, będziemy mogli odpowiedzieć wyraźnie, kim jestem, co mam, co mogę, dokąd zmierzam. Gdybym miał tak najkrócej, najprościej wytłumaczyć sobie, co to jest tożsamość, może dla większości to jest zupełnie proste, ale może dla niektórych to jest tylko słowo gdzieś tam słyszane, tożsamość. Tożsamość to jest coś takiego, co określa najkrócej mówiąc, kim jesteś i skąd jesteś. Najprościej. Znalazłem kilka długich wyjaśnień, które sobie wydrukowałem i one zajęły mi dwie strony i powiem Wam, że tego było aż za dużo, w związku z tym nie byłem w stanie tego sobie przyswoić, tak by dzisiaj Wam zreferować. Może nauczę się tego na następny raz. W związku z tym pomyślałem, że trzeba to skrócić do tych dwóch tych zdań. Tożsamość to jest, kim jesteś i skąd jesteś. Pewna redaktorka, która pisze też dla jakichś gazet czy dla stron internetowych, fajnie ujęła kwestię rozważania o tożsamości. Powiedziała, że opowieść o sobie to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie może nam się przytrafić. Nam znacznie łatwiej jest mówić o tym, co robimy w tej chwili. Gdy dwie kumoszki się spotkają, im łatwiej jest mówić, co robią. Gdy dwóch kolegów się spotka, łatwiej powiedzieć, co tam słychać. Znacznie trudniej byłoby odpowiedzieć na pytanie, gdyby ten drugi zadał taki problem. Powiedziałby, powiedz mi, kim jesteś i po co jesteś? No na tego rodzaju pytania ludzie tak się za łatwo nie odpowiadają. Problem, kiedy chrześcijanie czasami również nie do końca łatwo potrafią wyjaśnić tak naprawdę, kim są do końca, po co są, po co żyją. Ci z Was, którzy się głęboko narzucili, zawsze łatwiej na to pytanie odpowiedzą, ale przekonacie się, jak później będziemy o tym rozważać, że nawet nawróceni ludzie, którzy już nauczyli się odpowiadać na pytanie, kim jestem, skąd się wziąłem i dokąd idę, umieją już lepiej określić swoją tożsamość, mimo to borykają się z przyjęciem tej tożsamości do siebie na tyle głęboko, żeby mocno na nie stać. I chociaż otrzymali coś nowego, nowe poczucie tożsamości w Bogu, to jednak stare zaszłości, stare nieporozumienie jakby walczy z nimi i przychodzi taki moment, kiedy się szarpią ludzie ze sobą. Do tego za chwilę dojdziemy. Powiem sobie dzisiaj w związku z tą tożsamością o tym, co to jest. Powiemy o niezadowoleniu, które wypływa z naszego niewłaściwego poczucia tożsamości. Zobaczymy, w jaki sposób sposób otrzymuje się tożsamość, przeznaczenie, które z niej wypływa i jak można je zmienić. Na Twoją tożsamość, czyli na to, kim jesteś i co możesz powiedzieć o tym, skąd jesteś, wpływa po pierwsze to, kim się naprawdę urodziłeś. Gdybyś miał powiedzieć, kim jesteś, to wszystko będzie się wiązać z tym, kim ty się urodziłeś. I powiesz, urodziłem się jako Paweł, płeć męska, urodziłem się 27 lat temu, tak. W Kutnie, oto kim jestem. Wyjmuję z kieszeni dowód tożsamości i tam jest napisany PESEL. Numer taki i taki, zdjęcie. Po drugie, na naszą tożsamość wpływa to, jak my się prezentujemy w społeczeństwie. I z jednej strony to, kim się człowiek urodził, to jakoś go określa może z punktu widzenia urzędowego, z drugiej strony to, jak on funkcjonuje w grupie ludzi, sprawia, że ludzie tak go postrzegają. Jeżeli on będzie się ładnie uśmiechał, to będziemy wyobrażali sobie, że jego tożsamość to jest radosny człowiek. Jeżeli będzie chodził z struty, wszyscy będą myśleli, że Paweł, ta persona, to jest człowiek wiecznie niezadowolony. Zależy, jak się zaprezentuje. Po trzecie, jego tożsamość to będzie także to, co on sam wyobraża sobie na swój temat. Tylko widzicie, ja ciągle mówię o tożsamości wynikającej z jego pierwszego urodzenia. Określam tożsamość, w której się urodził. Zanim pójdę dalej. Pomyślcie o takiej rzeczy, że dane jest nam, mamy możliwość urodzić się dwa razy. Ktoś to kiedyś tak fajnie powiedział, jeżeli raz się urodzisz, to dwa razy umrzesz. Jeżeli dwa razy się urodzisz, to tylko raz umrzesz.
Dobrze.
Tak? Niektórzy nie wiedzą, o czym mówię. Jeżeli się tylko raz urodzisz, czyli z ojca i matki, umrzesz fizycznie, i umrzesz duchowo, to znaczy na wieki będziesz oddzielony od Boga. Jest, Biblia mówi, że kiedy człowiek będzie wrzucony do jeziora, i z tego jest to śmierć wstura. A jeżeli dwa razy się urodzisz, raz z ojca i matki, a drugi raz z Boga, z Ducha Świętego, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego serca, rodzisz się na nowo z Ducha Świętego, wtedy tylko raz umrzesz śmiercią fizyczną. Ale śmierci, której już nie będzie, bo będziesz zbawiony. A więc my mamy do wyboru dwa urodzenia. Ci ludzie, którzy raz się urodzili, będą mogli mówić tylko o jednej tożsamości wynikającej z tego, kim się urodzili, jak się zaprezentowali, według tego, co sami wyobrażają sobie o sobie. Ale może się okazać, że to wszystko da się zmienić, kiedy człowiek przyjmie drugą tożsamość wynikającą ponownego narodzenia się. Dlatego to, o czym ja teraz mówię, wiąże się z pierwszymi urodzinami Pawła. No, muszę jakiś egzemplarz przykładowy użyć, tak? Więc gdybyśmy mówili o tożsamości Pawła, to będziemy mówili o tym, kim się urodził, jakim się zaprezentował, no i po trzecie, co sam o sobie wyobraża tak naprawdę, co może często zupełnie odbiegać od tego, jak jest naprawdę. W rezultacie tego, o czym powiedziałem, czyli tego, co ludzie wyobrażają sobie na swój temat, w połączeniu z tym, kim naprawdę są, czasami ma miejsce wielka sprzeczność, prawda? Widzicie ludzi gadających o sobie rzeczy niestworzone, poznacie ich bliżej i widzicie, że to jest zupełnie coś innego, niż on sam mówi. I ci ludzie sami się potem rozbiją o to wielkie zamieszanie. Myślę tak, że wielu ludzi akceptuje swoją tożsamość wynikającą z pierwszego urodzenia, ponieważ nie mają innego wyjścia. Ponieważ nie mają innego wyjścia. I wtedy mówią, taka jest moja niedola. Takim się urodziłem człowiekiem. Trudno. Urodziłem się na wsi. To było straszne. Pod strzechą. I nic tego nie zmienia. I nie wychowali mnie rodzice dobrze. O, jak źle. I nie skończyłem studiów, bo nie było pieniędzy. I stanowiska żadnego nie zająłem. I klepie biedę, ledwo koniec końcem wiąże. Gorzej być nie może, ale dobrze, no tak już jest, niech tak będzie. Jakim się urodziłem, takim umrę. Dobrze, że jestem Polakiem, tak. I w ogóle. Tak, trochę może przesadzam, ale myślę, że w postawie wielu ludzi poczucie swojej tożsamości jest mniej więcej takie, no taki już jestem. Ale gdyby naprawdę zajrzeć do ich serca, by się okazało, że gdyby mogli zmienić tą tożsamość, oni daliby wszystko, żeby ją zmienić. Z wielką radością pozbyliby się swojej spuścizny, swojej genezy, swojego szlacheckiego rodowodu, odrzuciliby, gdzie pieprz rośnie przy pierwszej okazji. Tylko nie mają takiej okazji. Żeby was nie przytrzymywać, by wam myśl nie uciekły, chcę wyprzedzać ten wątek i powiedzieć, dzięki Bogu mamy dobrą nowinę w Chrystusie, że można zmienić tożsamość. I ja wam za chwilę chcę pokazać, na jaką można zmienić. Niewielu ludzi na tym świecie są tak urodzeni, że nie chcieliby zmienić swojej genealogii. No niektórzy są bardzo ambitni, mówią, nie, mój rodowód, mój ojciec, dziad, pradziad, to był szlachecki ród. Mamy nawet rodowody. Ja akurat pochodzę z takiej rodziny, gdzie mój tata, moi bracia przechwalają się, bo można wyszukać w rodowodzie genealogię, że tam pochodzimy od rodu jakiegoś rycerza, który jeździł konno przy królu jakimś. Tylko tak naprawdę, nawet kiedy się moi ojcowie by chwalili tym rodowodem, to ja bym się nie chwalił. Ponieważ Przeradowo, które rzeczywiście jest pod Warszawą, to był gościa, który jakiś tam wujek przegrał kartę. Więc tak naprawdę i tak się nie ma czym chwalić. Pius jeden. Ale niektórzy i tak są dumni, że mają rodowód, gdzie jakiś Pius tam sprzedał, przechlał Włościa w karty. Ale niektórzy nawet nie znają swojego rodowodu. Znają babcię maksymalnie. Prababcie może niektórzy. I koniec. Nie ma się czym szczycić. Nawet gdyby niektórzy z was chcieli powiedzieć, że a jednak jestem zadowolony z siebie. Ja wam chciałbym pokazać, ile w naszej naturze jest dowodów na to, jak my walczymy sami ze sobą. Jak my tak naprawdę czujemy się źle i niewygodnie na swoim miejscu i myślę, że to zjada wielu ludzi, nawet nawróconych. I kiedy tego nie zrozumiemy, z czym mamy problem, to może się okazać, że po nawróceniu nawet lata jeszcze będziemy walczyć z jakimiś niewidzialnymi wiatrakami. Pokażę wam dowody na niezadowolenie z tożsamości, które dziedziczymy ze starego życia. Niechęć i niezadowolenie z własnej tożsamości to tak jakby wygłodniała tożsamość szukająca żeru jakiego. Po pierwsze, objawia się to we wzdychaniu do tego, kim nie jestem. Pomyślcie, drogie panie, siostry, ile razy by się zdarzyło tak myśleć, gdybym była księżniczką. Kładziesz się do poduszki. Może niektórym wam się zdarzyło. Kładziesz, zamykasz oczy i myślisz sobie po jakiejś dobrej bajce. Jestem z pola. Otworzę oczy, przyjdzie służba ze śniadania. Ja tak sobie bardzo tutaj pozwalam na fantazję. Ale czy mimo wszystko nieraz nie zdarzyło się myśleć, gdybym była tą dyrektorą? Albo patrzymy na żonę lekarza. Ona willę, ona wpływ. Gdybym ja taką była. Prawda? Czasami także przez chwilę utożsamia się, to sobie marzy. Tak jakby troszeczkę tęsknię za tą pozycją. Albo gdybym była mistrz Europy. Ha! I bym szła sobie ulicą, nie przejmowała się, która lepiej wygląda, bo żadna lepiej by nie wyglądała. Nie marzymy tak czasami? Albo panowie, gdybym był jak Pudzianowski. Tort bym odkrył i pieniądze by się sypały za zdjęcia do reklamy. Albo gdybym był super karacistą. Już ja bym pokazał tam. W każdym zaułku bym sprawiedliwości dowiódł. Albo aktorem sławnym. I ludzie w swojej głowie myślą. Albo prezydentem. Ja bym już problemy w tym mieście załatwił. A przede wszystkim sam bym nie miał problemów. Tak się przynajmniej ludziom wydaje. Kochani, takie zdychanie nie oszukujmy się. Pojawiają się w wielu sercach. Nawet kiedy człowiek przyjdzie do kościoła, niektórzy myślą sobie, może nie tutaj, bo to mamy malutki zbór, ale w dużych zborach, duży zbór, duży budynek, duże zespoły i wielu przychodzących młodzieży męskiej, jeśli gdybym był pastorem. A, to by było. Czasami młode dziewczyny przyjdą i zobaczą, jak jest fajny zespół i jakaś dziewczyna pięknie śpiewa. Niektóre marzą. Jakby miała taki głos. To jest normalne, jakby się wydaje nam. To jest nawet tak normalne, że trudno powiedzieć, że to jest jakimś grzechem, żeby sobie pomarzyć, być jak ktoś. Myślimy źle, kiedy zaczynamy chorobliwie zazdrościć tym osobom. Ale takie marzenie, by być jak ktoś, cóż to takiego? Nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, ale chciałbym powiedzieć, że jest to jakimś dowodem wskazującym na to, że my z naszej tożsamości, czyli z tego, kim ja naprawdę jestem, nie jestem zadowolony. Bo ktoś, kto byłby w pełni zadowolony z siebie, byłby pod wrażeniem samego siebie, nie będzie marzył, by być jak ktoś inny. Słuchałem świadectwa Ricka Renera, ostatnio kwalifikacje lidera, i on opowiadał, kiedy był chłopcem, mając 17 lat, odkrył, że jest naprawdę genialny, że ma fotograficzną pamięć, że był w stanie zapamiętać wiele dużych fragmentów po grecku z Nowego Testamentu. I że miał w ogóle taką bystrość, że stworzył plakaty z własnym zdjęciem i napisał: przyjdź po doświadczenie potężnej mocy Bożej, Rick Renner. Tak patrzył bardzo na siebie, oczywiście Bóg go zrobił z tego. Ale ktoś, kto własne plakaty jest gotowy stworzyć, nie marzy, by być jak ktoś inny, on cieszy się, że jest sobą. Takich ludzi jednak jest naprawdę niewiele. Nie sądzę, żeby Michael Jackson marzył, by być kimkolwiek innym. Prawda? Albo żeby prezydent naszego kraju błogosławił, żeby chciał być kimkolwiek innym. On się cieszy, że jest sobą. Jednakże, kiedy w nas pojawiają się marzenia, przyrównywanie się do kogoś, to znaczy, że nasza tożsamość gdzieś kuleje i wiecie, że to z nas wyłazi przy konflikcie jakimś, w jakichś trudnych sytuacjach. Okazuje się, że o nasz brat poczucia tożsamości i zadowolenia z niej, my będziemy potykać się, bo będziemy walczyć o nią, kiedy trzeba i kiedy nie trzeba. I chcę nam pokazać kolejne dowody na to, że chociaż możesz być nawróconym człowiekiem, wciąż nie wzięliśmy od Boga pełni tożsamości tej drugiej, tak, by być zadowolonym. Chociaż ja ciągle wyprzedzam tłumaczenie, co daje nam druga tożsamość. Ja zanim ją omówię, to widzicie, w ciągu następnych 10 lat, o tym będę mówił. W nowej tożsamości mamy darowane tak cudowne rzeczy i przywileje, że kiedy ją zrozumiemy, to pokochamy i nie będziemy chcieli być nigdy nikim innym. Będziemy się cieszyli z tego, kim jesteśmy, ale póki się z tego nie cieszymy, zobaczcie, jakie babole wychodzą z nas. Kolejny przykład na niezadowolenie z tego, kim ty jesteś, to jest łatwe zlewanie się z nową, prestiżową rolą i sycenie się automatycznie. Czyli wyobraźmy sobie człowieka, który nagle zostaje prezydentem przez przypadek. I zawsze czuł, że jest nikim, a nagle zostaje prezydentem. On z tą rolą tak się zlewa, że on czuje, że jest bardziej prezydentem niż tym, kim się nazywa. Ja to nie będę publicznie mówił. Ostatnio z Pawłem rozmawialiśmy o pewnej osobie, która bardziej reprezentuje na forum publicznym tytuł swojej funkcji niż imię i nazwisko. Tak bardzo się wzrosło z tym, kim jest. Z racji roli, jaką otrzymała na pewnym stanowisku. Czyli czasami ludzie z powodu braku swojej tożsamości zlewają się z tym, że zostają prezesem, dyrektorem albo kimś odpowiedzialnym. I oni tu rządzą. Ja teraz tu rządzę. To jest moja działka. Ktoś dostał okazję, żeby kimś się stać i tego już nie puści. Osoby, które tak funkcjonują. Tytuł przed nazwiskiem. Magister, inżynier, doktor. Jest tak dla nich ważne, że tak naprawdę to znaczy, że oni nie mają innej swojej tożsamości. Że to, kim się urodzili i skąd pochodzą, tak naprawdę nic nie znaczy. Oni dostali jakąś okazję, wdrapali się na pewien szczyt. Dopiero teraz mogą poczuć się kimś, ale powiem wam, te wszystkie rzeczy są strasznie złudne. syceni się takimi bajerkami, to jest naprawdę budowanie domku z kart. Bo wszystkie tego rodzaju rzeczy, przecież one pewnego dnia przemijają. Ludzie się tym tak bardzo sycą, że czasami na nagrobkach mam wrażenie, że jakby mogli, jakby wypadało, to by większymi literami napisali: magister, inżynier, dyrektor, lekarz. A dopiero imię i nazwisko. Czy tak naprawdę ich tożsamość to jest jakiś tytuł papierkowy, który dostali? Ale przez to, kim się urodzili i skąd pochodzą, okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia. Zupełnie żadnego. I dodam tylko niesamowitą rzecz. Ray Joyner usłyszał w wizji, nie pamiętam, który, gdzie Jezus mu powiedział, że jeżeli otrzyma od Boga autorytet, że Bóg jest w stanie sprawić, że jego imię będzie więcej znaczyć niż tytuł stanowiska, które zajmuje. Żeby tak bardzo nie przejmował się tytułem, który dostaje, że jest tam pastorem, czy że jakimś prorokiem, żeby się nie delektował tytułem, ale żeby skupić się na tym, co Bóg mu dał i patrzył na to, kim jest Jezusie, a Bóg sprawi, że jego imię będzie większe niż jego tytuł. I to jest wspaniała rzecz. I widzicie, kiedy ludzie tego nie mają, tego nie rozumieją, nie chcą wejść w to, co im Bóg daje, będą przejadać się tym, kim są. A w rezultacie, kiedy straciliby takie stanowisko, wyobraźmy sobie wielkiego prezesa, który zrósł się całym swoim życiem, on jest, czy on jest prezesem, a dopiero sobą, kiedy straci to stanowisko, nie mając swojej tożsamości, zobaczcie, że nagle zostaje kompletnie nikim i czuje się śmiecią. To jest tragiczne. Może nieraz słyszeliście to, jak matka mówi: czuję się niepotrzebna, nie mam po co żyć, bo dzieci dorosły i wyszły z domu. O czym to świadczy? Ona wyrosła się z pewną rolą opiekunki, która się może opiekować dziećmi, cały czas żyć ich sprawami, karmi się ich wykształceniem, pozycją społeczną, biznesem, pieniędzmi. Kiedy się tym wykarmi, one odlecą i nagle czuje, że jest do niczego niepotrzebna. Dlaczego? Bo ona w dalszym ciągu nie ma swojej tożsamości. Przez pewien czas opierała tożsamość na tym, co robiła, ale nie na tym, kim jest i skąd pochodzi, a tym bardziej dokąd zmierza. Zostaje zupełnie z niczym. Tego rodzaju ludzie właśnie, gdyby na przykład w zborze dać im pewną pozycję, poczuliby nagle, że są dowartościowani. Oni kimś są, bo dostali etat zamiatania podłogi. Albo jeszcze gorzej, jakby dostali etat lidera. Albo jakiegoś szczególnego, ważnego człowieka. A potem wyobraźmy sobie, że ich zdejmujemy po roku czasu. A oni nie mają swojej tożsamości, Bogu. Mają tożsamość opartą o pozycję jakąś, otrzymaną na chwilę. Jak im zabierzesz pozycję, nagle są zdruzgotani, są niepotrzebni, oni nie wiedzą, po co tutaj są i nie wystarczy, że przyjdą i usiądą, oni są już nikim. Co to znaczy? Że oni czują się nikim, oni nie wiedzą, kim są w takim razie. Skoro człowiek, któremu zabierzesz przydatność dla jakichś tam ludzi czy dla funkcji, czują się potem nikim, to znaczy, że oni nie wiedzą, kim są. Skoro nie wiedzą, kim są, tym ludziom trzeba objawienia, że dostali coś tak cennego, a są całkiem ślepi, mają oczy, a nie widzą. Dlatego apostoł Paweł, myślę, że też o takich ludzi modli się w pierwszym rozdziale listu do Efezjan i mówi: modlę się, żeby Bóg otworzył oczy serca waszego, byście zobaczyli, jak wielka jest nadzieja, do której Bóg was powołał. Jakby to sparafrazować. Jak wielki jest cel i sens waszego życia. Jak wielką rzecz otrzymaliście. Jeszcze mówi o potem, kończąc ten rozdział, o pozycji w Chrystusie. Zostaliście przez tą moc obdarowani wielkimi rzeczami w Jezusie, gdzie On jest posadzony ponad wszelkim panowaniem. I gdyby to zrozumieć, to by zobaczyli, że ich tożsamość jest ponad wszystkim, co można sobie wyobrazić na ziemi. I teraz człowiek, który to coś otrzyma, my do tego dojdziemy jeszcze. I ciągle tylko wyprzedzam to. Ktoś takie wielkie rzeczy otrzymał, przyjdzie do zboru, bo powiedzieli, żeby już nie śpiewał w zespole, albo żeby już nie był starszym, usiądzie i powie: jestem do niczego niepotrzebny. Nikt mnie dziś nie przywitał. Nikt mi nie powiedział: dobrze, że jesteś. O, ja jestem niepotrzebny. Pójdę, garść tabletek łyknę, albo gaz utknę. To jest jakiś w ogóle... Tego rodzaju życie to jest katastrofa. My nie możemy sobie na to pozwolić. Ludzie w świecie tracą poczucie rzeczywistości i tożsamości, chociaż też jakąś tam minimalnie mają. Ale myślę, że ta psychoterapia w świecie prowadzi do tego, żeby im powiedzieć, słuchaj, ty nie jesteś nieważny. Masz to, co żeś, pomyśl sobie tam. Będzie słońce, opalisz się, będzie ci fajnie. My w Chrystusie mamy dużo więcej ludziom do powiedzenia. Masz po co żyć, bo jesteś kimś tak ważnym z powodu tego, co Jezus dla ciebie uczynił i dał ci tak wiele, że masz się czym cieszyć, że to przerasta twoje wyobrażenie. A chrześcijanie potrafią powiedzieć, bo ktoś ich po latach nie przywita. O, nikt na mnie uwagi nie zwraca. To jest brak tożsamości. Nie wiesz, kim jesteś. Jak nie wiesz, kim jesteś, to będziesz próbował być cały czas kimś w oparciu o innych. Będziesz żerował jak sęp. Na tym, by ktoś ci powiedział, jesteś super. O, i wtedy czujesz, że jesteś. Ktoś ci nie powie, jesteś jak wygłodniała hiena. I to jest koszmar. I tacy ludzie są trudni. Sami z siebie znieść nie mogą. I stają się trudni nie do zniesienia dla innych tak naprawdę. Bo mają ciągle pretensje, że ich inni nie doceniają, nie zauważają. Że nie nadskakują, nie fruwają wokół nich, że nie żyją dla nich. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą tożsamość, którą otrzymaliśmy przez pierwsze urodzenie, my nie mieliśmy za bardzo wyboru, prawda? Rodziców. Nie mieliśmy, no nie. Jeśli chodzi o pierwsze urodzenie, to można powiedzieć w pewnym sensie, że nie wybrałeś sobie ani spuścizny, ani rodziców, ani za bardzo urody sobie nie wybrałeś. No można trochę wpłynąć na urodzenie. Ale generalnie, jaką dostałeś, taką masz. I niektórzy powiedzieliby, że tutaj się sprawdza to, co powiadają ludzie na świecie, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, jak sobie piwo naważysz, takie wypijesz i tak dalej, to masz być kowalem z tego losu. I ja myślę, że to tak nie do końca jest w ten sposób. Bo to jest z tym pościeleniem, to jest tak, że jak się pościelisz, może się wyśpisz, ale ty nie masz za dużo pościeli do wyboru. My nie mamy za dużo wpływu w związku z naszym urodzeniem. Może troszeczkę możemy ten los nasz wykuwać, ale generalnie dostaliśmy pewien określony materiał. Jeżeli jest to żelazo, to nie zrobimy z niego złota. Możemy z żelaza wykuć pewne rzeczy, ale złota z niego nie zrobimy. Taka jest niestety rzeczywistość. Kobieta może poprawić swoją urodę, ale jeżeli nie urodziła się z predyspozycjami, żeby być Miss Europy, to choćby stała na głowie, to Miss nie zostanie. Więc pewne rzeczy, jakby przez pierwsze urodzenie są nam już narzucone. Nie możemy za wiele wpłynąć. Nie za wiele wpłyniemy, troszeczkę. Ale jest dobra nowina, że tak jak na pierwsze urodzenie nie wpływamy i na to, co dostaliśmy od taty i mamy, nie za bardzo możemy wpłynąć, tak możemy wybrać drugie urodzenie. Problem jest tylko, że ludzie nie dokonują wyboru. A wśród tych, którzy dokonali wyboru, większość z was dokonała, dzięki Bogu, wybraliście, by się urodzić z Ducha Świętego i z Boga, okazuje się, że wy, mając ten wybór, dalej żyjecie, jakbyście nie mieli wyboru. Czasami myślimy tak, jakbyśmy dalej byli w starym życiu. Jakbyśmy mieli dalej starą spuściznę. I nie mogli za wiele zmienić. Byśmy pomyśleli, mamy tylko niewiele pościeli do wyboru, tak naprawdę tylko jedną. Albo ją dobrze pościela, albo źle, ale tylko jedną do wyboru. Niestety w Chrystusie otrzymaliśmy drugie urodzenie i tam mamy pościeli bardzo dużo do wyboru. I my wpływamy na to, jak się pościelimy i co sobie pościelimy. Problemem jest to, byśmy zaczęli myśleć w kategoriach nowej tożsamości i zobaczyli, jak wiele pościeli mamy do wyboru. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że nie mówię o pościeli. Halleluja. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale niektórzy się wybili. Ford Harrison jest super znanym aktorem i grał najlepsze role, tak? Gwiezdne Wojny na przykład. Ktoś wam to mówi? Albo Poszukiwacze Arki, Przymierza, tak? Indiana Jones. Okay. Że on był jakimś stolarzem. Zwykły stolarz. Urodził się byle jak, jakaś tam farma, zwykłej rodzice, a dzisiaj jest to Ford Harrison. Wow. Czyli ktoś powie, no można jednak na swoje przeznaczenie wpłynąć, tak, nawet bez Chrystusa, jakoś poprawić. Ktoś mógłby zapytać, no w takim razie może wcale nie trzeba się nawrócić, by się stać kimś innym zupełnie. W przypowieści Salomona jest zapisane takie ciekawe słowo od kaznodziei, znaczy się 9:11, że ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejsze zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najczęściej uznanie, że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. I myślę, że to, co czasami ludzie mówią, takie wielkie hasła, bądź kowalem swego losu. Niektórym przypadek i zrządzenie, i myślę, Boży dopust pozwoli na to, że z jakiegoś stolarza stał się wielkim Fordem Harrisonem. Lub z jakiegoś czarnego chłopaka, który biegał w slumsach, stał się Michaelem Jacksonem. Który tam najpierw śpiewał w chórze baptystycznym i nic nie znaczył, a dzisiaj są najdroższy piosenkarz. Niektórym ludziom jest to po prostu dane. Ale tak naprawdę oni w dalszym ciągu pozostają ludźmi, którzy się urodzili tylko jeden raz. I nawet jeżeli z biedaka stali się multimilionerami wielkimi, to i tak są ludźmi, których przeznaczenie wciąż jest takie same jak całego świata. Niektórzy patrzą na tych wielkich ludzi, im bardzo zazdroszczą i myślą, o, chciałbym się urodzić jak on. Posłuchaj, nawet jeśli im się udało zmienić swoje marne bytowanie, ich przeznaczenie jest bardzo marne, tak jak całego świata. Bo cały świat, jakie ma przeznaczenie? Wynikające z pierwszej tożsamości, w której się rodzimy? Przeznaczeniem jest piekło. Wszyscy idący drogą tego świata, szeroką drogą, zmierzają i tak do piekła. Ty możesz nie zostać wielkim aktorem czy wielkim piosenkarzem, kiedy wybierzesz nową tożsamość w Jezusie. Niezwykłą rzeczą jest to, że oprócz tego, że możesz wiele pościeli wybrać, w sensie takim, masz nowe opcje na życie. Bóg daje ci rzeczy, których sam nie mogłeś zmienić. To do tego jeszcze daje ci nowe przeznaczenie, że od tej pory nie zmierzasz na śmierć, ale zmierzasz na życie wieczne. Starym przeznaczeniem, starej tożsamości każdy zmierza do tego, żeby wszystko stracić. I wielki aktor, i wielki piosenkarz odejdą z tego świata nazy, tak jak nazy przyszły. Ale jeżeli ty przyjmiesz nową tożsamość w Chrystusie, to się okaże, że chociaż przyszedłeś na ten świat nagi, odejdziesz wielce bogaty. Odejdziesz jako wielki książę czy księżniczka. Odejdziesz jako człowiek bogaty w Bogu, aby odziedziczyć darowane ci królestwo. Odejdziesz jako człowiek nowego, potężnego, szlachetnego urodzenia. Takiego, którego i Michael Jackson, i Ford Harrison, i wszyscy, których można wymieniać, najwięksi ludzie świata, po śmierci będą ci ogromnie zazdrościć. Ogromnie oni wszyscy będą tobie zazdrościć. Jest najważniejszą sprawą dla ciebie, póki chodzisz po tej ziemi, żebyś zobaczył swoją nową tożsamość w Chrystusie. Nową tożsamość. Kim jesteś według pierwszej tożsamości? Jesteś brata, mam nazwisko Kowalska teraz, a pierwotnie Wybranowska, urodzona rok ten i ten, z matki i ojca, no mieszka se w Kutnie, wykształcenie, taki, taki PESEL. Cóż to ona oznacza? Stan majątkowy? Żaden, tak? Samochód? Nie ma. Zdolność kredytowa? Nie za bardzo. Pochodzenie, rodowód? Nieznane. Adres? Według pierwszego urodzenia. I człowiek chciałby się pochwalić, ale czasami, a, cóż się będę wychylał. Nie tak myślę. Pomyśl teraz, narodziłam się na nowo. Dużo więcej się dowiemy na innej lekcji. Mam nowe urodzenie. Nie widać mojego nowego dowodu osobistego z nowym PESEL-em, ale jego mam. Halleluja. I w moim nowym dowodzie osobistym jest nowy adres. Jeruzalem i Biejska, ulica Złota.
Halleluja.
I w tym nowym dowodzie jest nawet od razu napisany stan majątkowy. Wszystko. Wszystko absolutnie. Wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. 100 razy więcej niż miałeś w tym życiu doczesnym, i nieprawdopodobne dziedzictwo wieczności. I nawet co jest jeszcze ciekawe, o tym powiemy więcej. Dzisiaj przygotowałem sobie długą lekcję o naszym dziedzictwie w spuściźnie. Jest niemożliwe, żeby będąc człowiekiem zmienić tak naprawdę spuściznę. Bo z jakiegoś ojca i matki urodziłeś, co ci przekazali, to już tego nie cofniesz po ludzku. Ale w Bogu okazuje się, że możesz zmienić swój rodowód. O tym więcej wam powiem za tydzień może. W Bogu zmienić może swój rodowód. I się może okazać, że chociaż ty pochodzisz z Andrzeja i Danuty, syna i córki, takich i siakich, to w nowym dowodzie będzie nowy rodowód. Ja wam tylko zdradzę tą krótką tajemnicę, że w nowym dowodzie twoim, tym duchowym, będzie nawet Abraham winien. I wielu wspaniałych ludzi. I będą tam ci wszyscy, którym Bóg złożył najlepsze obietnice. Ci, którym obiecał już teraz, że będą dziedzicami świata. To oni są w twoim rodowodzie. I tam będzie jeszcze zapisane, że ty jesteś prawowitym dziedzicem tego, co oni mają. Oprócz tego tam jeszcze na początku będzie zapisane imię twojego ojca. Halleluja. Boga. Halleluja. Musimy to wiedzieć, kim jesteś. Jak się nawrócisz, to się nie tylko dowiesz na nowo, kim jesteś, ale będziesz na nowo widzieć, skąd pochodzisz. Bo dziś powiesz, pochodzę z Danuty i Andrzeja. W Chrystusie pochodzisz od Boga, a według ciała pochodzisz od Abrahama. Pochodzisz od wspaniałych postaci, które omówimy za tydzień. Masz się czym chlubić. To jest zupełnie coś nowego. To musimy znać. Amen? No, tak, to wystarczy na dzisiaj. Tak, i wcale byśmy mogli mówić się.